Teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w Waszyngtonie, co się dzieje za oceanem, o zapowiadanej zmianie stanowiska Donalda Trumpa wobec Rosji, bo prezydent Stanów Zjednoczonych, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, przyznał, że Moskwa dotąd nie odpowiedziała na przedstawione przez niego jeszcze w Szkocji podczas prywatnej wizyty ultimatum. W związku z tym daje Putinowi 10 dni na zawarcie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista, razem z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak pan odbiera te zapowiedzi Donalda Trumpa? Skąd taka zmiana postawy u prezydenta Stanów Zjednoczonych?
No, z tego, co on mówi, wynika to z braku reakcji Rosji, z braku postępów. Jeśli traktować to poważnie, rzeczywiście tego postępu nie ma. Natomiast postępu nie było od samego początku i jedni powiedzieliby, że Trump wychował sobie po prostu, czy Putin wychował sobie właściwie, że wyhodował sobie takiego Trumpa, a teraz Trump jak dziecko upiera się, że chciałby mieć skutki, coraz szybciej zmienia stanowiska. Wielokrotnie w tej sprawie właściwie. Najpierw było 50 dni. No deadline to deadline, prawda? Jak sama nazwa wskazuje, jest to taki termin niezmienny.
Ale czy Trump sporo nie ryzykuje, panie profesorze, pańskim zdaniem? Przepraszam, że wejdę w słowo, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że tak, Putin powie, no dobrze, to w takim razie ja się dostosowuję do tego głosu, który płynie z Waszyngtonu. Trudno mi sobie to w tej chwili wyobrazić. Co pan myśli na ten temat?
Że Putin się dostosuje?
Tak.
No nie dostosował się wcześniej, więc najprawdopodobniej nie dostosuje się teraz. Już sama forma jest. Jaki to jest deadline, jeśli nie wiadomo, czy to jest 10 czy 12 dni? No deadline to jest jakiś taki konkretny termin, prawda? W związku z tym, no jak miałby się Putin, jak miałby go przestrzegać? To jest w końcu 10 czy 12 dni. No nie widać tutaj żadnego postępu w tych rozmowach, w tych negocjacjach. Trump jest czasem chwalony wręcz przez, nie wiem, ostatnio przez Ławrowa na przykład. Oczywiście witane te zmiany są pozytywnie przez przedstawicieli Ukrainy. Uważają, że to jest pozytywna zmiana, no bo lepiej 10 niż 50 dni być narażonym na ataki Rosji. Ale te ataki nadal następują, w związku z tym nie widać tutaj żadnej zmiany. To ciekawe jest, co nastąpi dalej po tych 10-12 dniach. Najprawdopodobniej wprowadzone zostaną jakieś sankcje, czy kolejne sankcje. Mówi się o sankcjach drugiego stopnia, czyli takich, które miałyby dotykać kraje, które handlują z Rosją, ropą czy gazem, czyli na przykład Chiny i Indie. W związku z tym sprawa się jakby rozlewa. To miałoby też bardziej negatywne konsekwencje dla relacji Stanów Zjednoczonych z tymi innymi krajami. W związku z tym nie jestem pewien, czy rzeczywiście Trump zdecyduje się na wprowadzenie takich kroków. Natomiast postępów tutaj specjalnych nie widać. Wydaje się, sądząc po retoryce Trumpa, że on traci cierpliwość i chciałby przyspieszyć te zmiany, ale żadnych zmian nie ma na horyzoncie.
Pan pamięta na pewno doskonale te jego zapowiedzi jeszcze z kampanii wyborczej, że 24 godziny na pokój z Ukrainą, że momentalnie rozwiąże sprawę Bliskiego Wschodu. Na razie ta polityka zagraniczna to pasmo klęsk, można by tak powiedzieć, z punktu widzenia, przynajmniej naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o patrzenie na to z Europy. Trump sobie może pozwolić na takie klęski w polityce międzynarodowej?
To znaczy, on tak naprawdę najbardziej liczy na elektorat własny, który teraz jest zniechęcony sprawą Epsteina i on ten elektorat częściowo traci, środowiska związane z MAGą. Natomiast to, co my traktujemy jako porażki, to w dużym stopniu jest interpretowane przez jego elektorat jako jednak jakieś sukcesy, wprowadzenie jakichkolwiek taryf, czy to 15% z Unią Europejską, czy 50% na niektóre produkty, takie jak stal czy aluminium. No przez część wyborców jest traktowana jednak pozytywnie jako ochrona rynku wewnętrznego, jako coś, co doprowadzi do zwiększenia wpływu w budżecie państwowym. W zamyśle to miałby być powrót do takiej sytuacji, nie wiem, z XIX wieku, kiedy dochody państwa pochodziły głównie nie z podatku od obywateli, od dochodów obywateli, tylko z taryf, z importu. Natomiast żyjemy w zupełnie innym, zglobalizowanym świecie, gdzie właściwie wszyscy są zależni od produktów importowanych, eksportowanych i doprowadza to po prostu do wzrostu cen. Wzrosną ceny wszystkiego w Stanach Zjednoczonych prawie. Produktów codziennych, kawy, soku pomarańczowego, samochodów. Z drugiej strony obniżone będą cła na przykład w Europie na samochody amerykańskie i w związku z tym no, Amerykanie też liczą, że zaczną więcej sprzedawać. Te samochody są uważane za gorsze na przykład niż europejskie czy japońskie, ale no, jakieś zmiany na pewno przetasowania tutaj występują i raczej obywatele Stanów Zjednoczonych tracą, chyba że wprowadzone zostaną takie zmiany, o których się mówi, ale jeszcze wprowadzone nie zostały, to znaczy zastąpienie podatku dochodowego podatkiem czy taryfami z importu. To byłaby ogromna rewolucja.
Panie profesorze, jeszcze wrócę na moment do tych relacji amerykańsko-rosyjskich, bo do tej pory było tak, przynajmniej takie miałem wrażenie, nie wiem co pan myśli na ten temat, że one były pewnego rodzaju funkcją bardziej relacji amerykańsko-chińskich niż funkcjonowały tak samodzielnie. Czy to ultimatum, te 10-12 dni, to jest cały czas element tych relacji amerykańsko-rosyjskich jako funkcji relacji z Pekinem?
No wydaje się, że jest tutaj prowadzona jakaś taka gra w trójkącie, rzeczywiście taka triangulacja, która przypomina tam czasy Kissingera. Nie wiem, czy ona jest umiejętnie prowadzona przez Stany Zjednoczone. Nie widać na razie takich sukcesów, jakich doczekał się Kissinger. Na pewno Rosji jest bliżej do Chin niż do Stanów Zjednoczonych i na pewno ta rywalizacja amerykańsko-chińska jest tutaj głównym problemem. Znaczy oczy Stanów Zjednoczonych są skierowane głównie na Chiny i w takiej perspektywie długoterminowej. Chiny są bardzo cierpliwe i są głównym konkurentem Stanów Zjednoczonych na świecie.
A kto może sobie pozwolić na to, żeby te relacje amerykańsko-rosyjskie weszły na taki bardziej gorący etap? Bardziej na tych związkach powinno zależeć, czy może zależeć Trumpowi, czy bardziej Putinowi, pańskim zdaniem? Kto jest dla kogo ważniejszy?
A co oznacza gorący etap?
Mówię o tym, że no, mieliśmy pewnego rodzaju fascynację Trumpa Putinem. Tak mówili komentatorzy. Takie się informacje pojawiały w prasie. Myślę, że ten okres fascynacji się skończył. Sam prezydent Trump mówi o tym, że się rozczarował Putinem i teraz ten gorący etap nazywam no właśnie koniec przyjaźni, może w ten sposób. Czy przyjaźni to może nie, ale takiej sympatii ze strony Trumpa w kierunku Putina.
No można pomyśleć o tym jako o tych relacjach czy o słowach Trumpa jako o formie negocjacji takiej początkowej, która miała na celu no, zyskanie sobie zaufania czy sympatii Putina. To się specjalnie nie udało. Ja myślę, że Trump jednak nie jest gotowy do tego. Jest gotowy do wspierania Ukrainy. Najchętniej nie kosztem własnym finansowym, tylko na przykład Europejczyków, ale nie sądzę, żeby był gotowy na jakieś bardziej surowe, na przykład na bezpośrednie wkroczenie do działań wojennych z Rosją, mimo że to Amerykanie nadzorują rozmowy w Niemczech, w których rozmawiają Brytyjczycy i Amerykanie właśnie z Ukraińcami, wybierając cele ataków w Rosji. Więc w jakim stopniu Amerykanie są zaangażowani również, jeśli chodzi o rozmowy, jeśli chodzi o sprzęt, wspieranie Ukrainy, ale myślę, że granica leży cały czas w takim bezpośrednim zaangażowaniu w działania wojenne i że Trump nie jest do tego gotowy, to nie jest jego celem i będzie tego unikał, co daje po prostu Putinowi wyraźną przewagę tutaj, dlatego że to jest ta granica, której Trump nie przekroczy, a Putin nie ma takich granic, przynajmniej w wojnie z Ukrainą.
Bardzo panu dziękuję za pański czas, za spotkanie razem z nami. Profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista, był gościem Radia RMF24. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
Dziękuję.